Turcja pierwszych chrześcijan. W roku 111, a może 112, Pliniusz, zwany Młodszym, namiestnik Bitynii, krainy po drugiej stronie Bosforu, napisał do swego przyjaciela cesarza Trajana list z prośbą o radę, jak ma postępować z chrześcijanami i daje opis ich życia, obyczajów, nawet mszy świętej. Przypomnijmy, że mieszkańców Bitynii pozdrawia święty Piotr na początku swego listu. Jak widać, jego praca nie poszła na marne. Nie jest to jedyne świadectwo o chrześcijanach z tego czasu i z tego terenu. Około roku 100 został skazany na śmierć biskup Antiochii, dziś Antakia, święty Ignacy. Nie znamy żadnych bliższych danych o tym wyroku, ani o tym, dlaczego wieziono go do Rzymu. Jednak statek z więźniem zatrzymywał się często w miastach portowych Azji Mniejszej, a że Ignacy musiał być postacią sławną, wychodziły mu naprzeciw całe gminy ze swoimi biskupami. W czasie swej dalszej podróży Ignacy o nich nie zapomniał i pisał do nich listy. Tak pozostało po nim 7 listów, na pewno autentycznych, do mieszkańców Efezu, Magnezji, Tralles, dziś Aydin, Filadelfii, dziś Alageshir, do Polikarpa, biskupa Smyrny oraz do Rzymian. Zwróćmy uwagę na fakt, że adresami niektórych listów są bądź adresaci listów świętego Pawła, bądź listów do 7 kościołów z Apokalipsy. Listy te tchną entuzjazmem i miłością do Chrystusa, dla którego on pragnie umrzeć. Ale nie tylko. Daje polecenia, gani i zachęca, a także ostrzega, podobnie apostoł Jan, przed kierunkami gnostyckimi. Listy świętego Ignacego, które posiadamy w pięknym przekładzie Anny Świderkównej, należą do pereł literatury wczesnochrześcijańskiej i słusznie jest to, że czytamy je w liturgii godzin. Jednym z adresatów tych listów jest młody biskup Smyrny, święty Polikarp, który w swojej młodości słuchał nauk świętego Jana Apostoła. Z biegiem czasu stał się on postacią powszechnie szanowaną w Smyrnie. W czasie jednego z prześladowań w połowie II wieku postanowiono go zgładzić. Najpierw uciekał przed swoimi katami, następnie jednak oddał się ich w ręce. Został spalony w Smyrnie w roku 157. Posiadamy piękny opis jego męczeństwa oraz 1 lub lepiej 2 jego listy do Filipian. Męczeństwo przekazuje nam cenne informacje na temat kultu męczenników w połowie II wieku w Azji Mniejszej. Listy świętego Polikarpa i jego męczeństwo są godne stanąć obok listów świętego Ignacego. Ale z tego czasu posiadamy nie tylko pozytywne wiadomości o kościołach na wybrzeżu Azji Mniejszej. Dowiadujemy się również o schizmach i o herezjach. W połowie II wieku wybucha montanizm. Jego twórcą jest Montanus, który raz z 2 niewiastami stworzył Frygii ruch zwany montanizmem. Był to ruch ekstatyczno-prorocki. Ludzie oczekiwali rychłego przyjścia ducha, który wraz z Nową Jerozolimią miał stąpić w papuzie. Był to ruch rygorystyczny, odmawiający możliwości przebaczenia grzechów, a także ruch anarchiczny, odrzucający autorytet w kościele, zastępując go duchem prorockim. Ruch ten cieszył się ogromnym powodzeniem i przeszedł jak huragan przez kościoły wschodu i zachodu i zniknął. Wobec tego niebezpieczeństwa biskupi tego regionu postanowili rozwiązać te problemy wspólnie i tak w Azji Mniejszej rodzi się instytucja synodów, bardzo żywa w późniejszym kościele i trwająca aż do dzisiaj. Ale był i inny jeszcze spór o datę Wielkanocy, obchodzoną wedle zwyczaju judaistycznego w Azji Mniejszej, a w niedzielę po zrównaniu wiosennym w Rzymie. Ostry spór z biskupem Rzymu nie doprowadził do niczego, choć spowodował znowu serię synodu w Azji Mniejszej. Problem został rozwiązany dopiero na Soborze Nicyjskim w 325 roku. Śladem tego obchodu judaistycznego Wielkanocy jest piękna homilia paschalna Melitona Sardes, niedawno odnaleziona w papirusie z biblioteki Bodmera w Kolonii w Szwajcarii. Z Azji Mniejszej pochodzi wielki teolog święty Ireneusz, uczeń Polikarpa, a przez niego związany ze świętym Janem, który przybył do Lyonu i został tam biskupem. Jego wielkie dzieło przeciw herezjom nosi znamiona teologii małoazjatyckiej. Mówiąc o teologach Azji Mniejszej, nie możemy nie wspomnieć o Metodym z Olimpu w Bitynii, dziś Czyrakli. żyjącym na przełomie III i IV wieku, który w dialogu Uczta Dziesięciu Dziewic naśladuje Platona, daje piękny utwór poświęcony dziewictwu, szczególną uwagę zwraca poetycki hymn Tekli. Wspomnieliśmy już w poprzedniej pogadance o chrześcijaństwie w Edesie, dziś Urfa. Otóż w II wieku rozwijała się tam literatura w języku syryjskim, szczególnie zaś poezja. Tam powstało jedno z arcydzieł literatury, Ody Salomona, 40 krótkich utworów, często nawiązujących do liturgii. W powstałych w Edesie w tym czasie dziejach Tomasza Apostoła znajdujemy piękne fragmenty poetyckie, jak na przykład pieśń o Perle, którą sparafrazował na język polski Czesław Miłosz. Wiemy o hymnach Harmoniosa, syna Bardasenesa, które jednak się nie zachowały. W Edesie działał pierwszy wielki teolog piszący po syryjsku, wspomniany Bardasenes. Na przełomie III i IV wieku powstaje dzieło teologa ascety Afratesa. Edessa w ten sposób staje się kolebką literatury syryjskiej, która rozwinie się bujnie w wiekach następnych. Jak widzimy z tego dość pobieżnego zestawienia, ziarno zasiane przez apostołów w Azji Mniejszej wydało w następnym wieku obfite owoce.